Joanna Fotyga, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, EKR, była minister spraw zagranicznych, jest gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
I tak, bez obrazu, ale za to z głosem, pani minister. Zacznijmy od przed mniej więcej 30 minutami. Paweł Bobołowicz rozmawiał z Tomaszem Obszańskim, szefem rolników Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Rozmowa ciekawa, pełna namiętności. Jak pani minister patrzy na protest polskich rolników i blokowanie polsko-ukraińskiej granicy?
Ja może proszę mi pozwolić na początku jeszcze wrócić do wcześniejszego okresu. Ja od wielu już miesięcy mówię o tym, że efekty wojny wytoczonej przez pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, efekty w dziedzinie rolnictwa, zaburzenie światowych rynków rolnych wymagają ogromnej solidarności międzynarodowej i działań, które ja sama nazywam takim rolniczym Rammstein, czyli po prostu rozwiązaniem nawet, tak jak Rammstein jest formułą pomocy militarnej i w dziedzinie sprzętu wojskowego, znacznie przekraczającym nawet formułę natowską, taki powinna być formuła, która przekracza nawet też zakres kompetencji Unii Europejskiej. To jest moja pierwsza uwaga. Nie chcę, nie mam czasu zapewne, żeby charakteryzować wszystkie zmiany, które nastąpiły w wyniku tej inwazji. Ja zdaję sobie sprawę też, jak wielkiego porozumienia i rzeczywiście dobrej woli zarówno wśród państw członkowskich Unii, ale i wewnątrz Polski, porozumienia politycznego, a nie ministra Kołodziejczaka, co do którego nie wiadomo właściwie, po której stronie barykady się znajduje, bo musi przeskakiwać to tu, to tam. No ale nie chcę w tej chwili stawiać wyłącznie zarzutów, bo to wymaga naprawdę bardzo, bardzo wielkiej dobrej woli, negocjacji i próby rozwiązania. To, co w tej chwili się porusza, ja już wystąpiłam też do Komisji Europejskiej, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to głównie komisarz do spraw handlu, Valdas Dombrovskis, Łotysz, odpowiada za tę sytuację w ramach komisji, no ale cała Komisja Europejska, rzecz jasna, też przede wszystkim pani Ursula von der Leyen. Nie ma embarga na rosyjskie zboże, które w tej chwili, a nawet powiedziałabym, że z tego co wiem, to w kraju komisarza, czyli na Łotwie, wzrost importu z Rosji zboża wzrósł ponad trzykrotnie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Są takie państwa jak Włochy, które w olbrzymiej skali też, z tego co wiem, importują rosyjskie zboże. Więc to jest jedno. Musimy sobie zdawać sprawę, że potrzebne są działania po prostu uszczelniające całościowo. No i jest też dość niejasna sytuacja na rynku polskim, czyli są te firmy, które de facto, no nie do końca wiemy, czy one służą tranzytowi, czy coś robią z ukraińskim zbożem na terenie Polski. A z moich informacji wynika, że Polska jednak tylko przepuszcza tranzyt. No ale wiem, że jak to zwykle bywało w Polsce, różne próby obejścia też istnieją, więc ja jestem jak najbardziej, sercem jestem z rolnikami. Wiem, że oni ucierpieli, nie muszą jakby całości sytuacji kontrolować, ale ja mam wrażenie, że że my ciągle jeszcze gdzieś obracamy się obok tematu, obok spraw najistotniejszych, bo wiedzieliśmy kiedyś, że przy wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej najpoważniejszą sprawą będzie sprawa konkurencji na rynkach rolnych, więc to wymaga bardzo, bardzo wielkiej woli rozwiązania. Oczywiście chodzi nam wszystkim o pomoc Ukrainie, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że jest na rynku ukraińskim również wiele zaburzeń. To jest de facto oligarchiczny rynek producenta i jasne, że mamy tam do czynienia z procesami, które bardzo zaburzają stabilność Polski.
To prawda, że poważny problem powinien się w poważny sposób rozwiązywać, ale teraz sytuacja na granicy jest prosta, blokowana jest granica polsko-ukraińska. Rolnicy powiedzieli, że nie ustąpią, czekają na rozwiązania, a wygląda na to, że nie jest to alarm w Komisji Europejskiej, że jest blokowana granica polsko-ukraińska. Nikt się nie pochyla nad tym problemem w sposób istotny i nie mówi, my ten problem musimy rozwiązać w ciągu najbliższych godzin albo dni.
A jak pan sądzi, gdzie może być minister Siekierski, który był przewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, wieloletnim w czasie kilku kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego. Jako przewodniczący komisji był partnerem właściwie wszystkich komisarzy też. Jest moim zdaniem bardzo właściwą osobą, nie minister Kołodziejczak, który powiedzmy sobie szczerze, no, nie chcę mówić, ale jest co najmniej osobą administracyjnie i w sensie znajomości prawa europejskiego, no wdrażającą się, użyłabym tu łagodnego sformułowania.
To jest pytanie, gdzie jest minister Siekierski, ale rolników pytanie, gdzie jest rozwiązanie. Blokada polsko-ukraińskiej granicy już się przyczynia do takiego wzrostu niechęci polsko-ukraińskiej. No i co my z tym zrobimy, pani minister?
Panie redaktorze, ja patrzę na sprawy zagraniczne na pewno przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale stabilność Polski to jest też element bezpieczeństwa i czasami mam wrażenie, że o tę destabilizację Polski komuś chodzi i jako żywo to nie są rolnicy. To nie są rolnicy, oni co najwyżej no nie zawsze mogą mieć świadomość szczegółów tego samego. Nadal stawiam pytanie, gdzie jest premier? No wiem, premier jest, czy był we Francji i w Niemczech i tam też mogłabym mieć wiele zastrzeżeń, ale teraz się pytam konkretnie, gdzie jest minister Siekierski, bo to minister konstytucyjny zarówno wobec Komisji Europejskiej, wobec Rady Europejskiej, jak i wobec rolników i partnerów, to on reprezentuje polski rząd. I Polskę, co za tym idzie.
Dobrze, to pani minister, w takim razie krótki komentarz do wizyty premiera we Francji i w Niemczech. Wywołała pani wizytę, powiedziała, że też może mieć jakieś zastrzeżenia. Jakie?
Mam zastrzeżenia zarówno do tego, co padło, jak i do tego, czego nie usłyszałam podczas no, przynajmniej medialnych wystąpień o obydwu stron przy mikrofonach, no więc to już oznacza pewien sygnał.
Od czego pani nie usłyszała?
Jeśli chodzi o to, co usłyszałam, to usłyszałam odcięcie się premiera Donalda Tuska od stanowiska Polski wyrażonego przez poprzedni rząd, ale wspartego również stanowiskiem Sejmu i popieranego przez prezydenta, odnoszącego się do reparacji złożonego notą przez ministra spraw zagranicznych wobec Republiki Federalnej Niemiec, a nie usłyszałam ani słowa, a format Trójkąta Weimarskiego byłby bardzo stosownym do tego formatem, nawet w dwustronnych, przygotowujących do pełnego formatu rozmowach, albo nawet przede wszystkim w dwustronnych rozmowach do stawiania zmian już przecież zaproponowanych i forsowanych przez Niemcy i Francję, przez obydwóch partnerów zmian traktatów. Tego nie usłyszałam i to jest bardzo niepokojące, bo wyobrażam sobie, że polski premier, rozmawiając ze swoimi partnerami sprawę, która jest tak daleko posunięta w agendzie Unii Europejskiej, bo przyjęta przez parlament i przyjęta na liście przez jedną z formacji Rady, przyjęta na liście A, czyli bez dyskusji. Mówię o zmianach traktatów.
I to jest, miałem wrażenie, że jest takie miękkie wejście w zmiany traktatowe, kiedy mówi się o wspólnej, na przykład o wspólnej armii, czy wspólnym przemyśle zbrojeniowym, wspólnej polityce energetycznej.
No, wie pan, to już miękkie jest... już samo w sobie nie jest miękkie też, ale się mówi, jakbyśmy omawiali dalekie koncepcje, co sprzyja narracji, która była prezentowana przez obecną koalicję, szerokiej opinii publicznej, a tymczasem my mamy do czynienia już z bardzo zaawansowanym procesem, więc nie wyobrażam sobie, jak można tego w konkretach i szczegółach nie stawiać i nawet jeśli są rozbieżności, to nie przedstawić tych rozbieżności w pewnym oczywiście zarysie, bo nie musimy mówić o szczegółach negocjacyjnych, ale szerokiej opinii publicznej. Zamysł jest, żeby w Polsce, tak jak to się dzieje w tej chwili na Zachodzie, sprawy przechodziły bez dyskusji, w ciszy.
Żebyśmy obudzili się w Europie zarządzanej
z Brukseli. Innej Europie, tak jest.
To cały ten proces śledzimy. Była konferencja EKR-u w Warszawie. Pani minister nie była obecna w czasie tej konferencji.
Tak, byłam podczas wcześniejszej, tej, która na stadionie się odbywała. Poza tym jestem obecna to nie... w dyskusjach. No, ja większość swojego czasu spędzam w Brukseli, Strasburgu i innych miejscach, które są związane.
To był może nieudolny wstęp do zmiany tematu. Władimir Putin udzielił, prezydent Rosji udzielił Carsonowi wywiadu. No tak. Wygląda na to, że takie to zdanie dzisiaj było wyrażone w Poranku Wnet, że zaczyna Putin rozdawać karty w tym całym konflikcie. Jego ofensywa jest na Ukrainie, jego ofensywa jest dyplomatyczna. To on opowiada Amerykanom, co powinni myśleć o konflikcie ukraińsko-rosyjskim.
No ja muszę powiedzieć, że mogę tylko wyrazić najgłębsze ubolewanie, że taki wywiad się ukazał w ogóle w mediach amerykańskich. Zawsze to robię, jak coś takiego się okazuje, jak się ukazał kiedyś w Gazecie Wyborczej, jak się ukazało w innych mediach w międzyczasie, bo po prostu trzeba pamiętać, że większość światowej opinii publicznej uważa, i tak to jest moje najgłębsze przekonanie, Władimira Putina za zbrodniarza wojennego i za winnego zbrodni agresji. Powinien za to być sądzony i udzielanie anteny jakiegokolwiek wolnego medium tego typu osobie jest w mojej opinii bardzo naganne. Pan Carlson, myślę, że kiedyś będzie funkcjonował w historii dziennikarstwa, bo jako żywo to nie było wydarzenie chlubne dla niego. I sam przebieg tego wywiadu nie stanowi żadnej pochwały jego zdolności dziennikarskich. No, stał się elementem polityki, to bardzo głębokiej i bardzo szkodliwej polityki, zwłaszcza, że to się odbyło w momentach przełomowych w kampanii wyborczej w najważniejszym państwie sojuszu. To raz, dwa w sytuacji, kiedy toczą się bardzo głębokie i emocjonalne dyskusje na forum obydwóch izb na temat pomocy Ukrainie. Ja zdaję sobie sprawę, że jest jakby druga strona, w której no akurat ja jestem bardzo zdecydowana, jeśli chodzi o sytuację dotyczącą nielegalnej imigracji. I tutaj rozumiem też tych polityków amerykańskich, którzy by się bardzo tym niepokoją, ale jednak to powinny być dwie różne sprawy, bo rzeczywiście sytuacja na Ukrainie jest sytuacją w Ukrainie niebezpieczną, ona wymaga naszej mobilizacji. No i decyduje się z całą pewnością przyszłość Ukrainy, przyszłość naszego regionu. I tu wszyscy nasi komentatorzy powinni o tym pamiętać. A kto wie, czy nie przyszłość świata.
A czy możemy za rok, jeżeli będziemy mieli okazję porozmawiać, to możemy się obudzić, żyć w takim świecie, w którym Europa będzie scentralizowana, Bruksela będzie podejmować wszelkie decyzje, Trump dąży i doprowadzi do porozumienia z Rosją, Ukraina przegra wojnę.
A wie pan, panie redaktorze, nie byłabym w polityce, gdybym nie sądziła, że będzie inaczej. Że będzie inaczej. Zrobię wszystko, żeby tak się im stało.
To działalność pani minister jest oczywista, tylko zacząłem od pytania, Putin rozdaje karty.
Nie, szczęśliwie nie rozdaje kart. To jest moim zdaniem za daleko idące. Rozdaje na tyle, na ile mu świat w tym pomaga, ale optymistyczne jest to, nie tylko takie głosy jak mój, bo ja akurat rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, czy mój mąż, moja rodzina, z przyjaciółmi, którzy wiele lat temu wyjechali do różnych państw wolnego świata. Taki był czas. I nawet ludzie, którzy nie funkcjonują w polityce, nawet ludzie, którzy właściwie wahają się w ocenach. Jeśli chodzi o ocenę wywiadu Carlsona, czy Tuckera Carlsona, mają dość jednoznaczną opinię. Więc ja jestem optymistką. No, kto wie, czy Putin sobie ten...
Ale jak być optymistą, patrząc na Europę, która wprowadza Zielony Ład? Sygnały są takie, że nawet armia europejska powinna być zielona. Nie ma przemysł zbrojeniowy i potencjał przemysłu zbrojeniowego w Europie jest mniejszy niż w Rosji. Strajkują, protestują rolnicy. Gdzie napływają migranci?
Oczywiście, że żyjemy w arcytrudnym momencie i to takim, że konflikty widać gołym okiem w bardzo wielu miejscach świata. Rosja nie ma większego potencjału od wolnego świata i to bardzo łatwo jest udowodnić. Potrzebna jest wola polityczna i dlatego trzeba o tę wolę polityczną zabiegać. To, że w Unii Europejskiej nie dokonała się autonomia strategiczna, czyli że Unia Europejska swoim potencjałem wojskowym, no, w tym jest w stanie całkowicie właściwie przejąć stery na kontynencie. Proszę pamiętać, że z naszego punktu widzenia równoważenie i rola na kontynencie Stanów Zjednoczonych jest bardzo ważna. Ona równoważy też pewne, powiedziałabym, zapędy dominacji ze strony innych wielkich aktorów na kontynencie europejskim. Stąd nasze zbliżenie, pomimo odejścia zawsze istniejące z Wielką Brytanią, z Zjednoczonym Królestwem, w bardzo wielu kwestiach, w tym w pomocy Ukrainie, jesteśmy jednomyślni. Bardzo się cieszę, że ostatnimi czasy nawet jest nam, mam wrażenie, znacznie bliżej pod względem takiego postrzegania rozwoju społecznego, w tym podejścia do takich tradycyjnych wartości. Bo tutaj no, w wielu sprawach zdarzało się, że nawet z tym nurtem konserwatywnym brytyjskim różniliśmy się. A teraz dostrzegam, przy czym to były też pozory, bo na przykład walkę z pedofilią, możliwości w internecie Wielka Brytania prowadziła w bardzo taki rozsądny sposób, zrównoważony, nie politycznie, uderzając tylko w jakieś nielubiane grupy społeczne czy nielubiane instytucje, tylko po prostu dostrzegając problem. No i mówię o tym, że z całą pewnością musimy zabiegać, żeby nie rozwinął się izolacjonizm amerykański, rozumiejąc wszystkie trudności w Stanach Zjednoczonych. Ja też chcę wyraźnie powiedzieć, byłam, jestem i zawsze będę zwolenniczką polskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, jaka administracja tam funkcjonuje. Tak mówiłam tuż po wygranej Joe Bidena i mówiłam, że z punktu widzenia Polski gro jego prezydentury na pewno będzie zbliżone do polskich interesów i tak było, nie wszystko, ale jednak wiele na to wskazywało i my się, tak jak reszta Europy, albo przynajmniej Niemcy i Francja, czy parę innych państw, czy elit tych państw, nie obawiamy Trumpa aż tak bardzo.
Pani minister, patrzę na zegarek, jest godzina 11:01, to tylko powiemy tylko, o czym nie powiedzieliśmy i powiemy następnym razem. Nie mówiliśmy o Białorusi, o tym, co się dzieje, nie mówiliśmy o rosyjskiej ingerencji w procesy wyborcze, o Saakaszwili i o paru innych wielkich światowych problemach. Będzie okazja. Anna Fotyga, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, EKR, była minister spraw zagranicznych.
Przepraszam bardzo za te...
A ja się cieszę, że pani minister słucha naszej... że słucha pani minister tych fragmentów.
Wielki ukłon, podziw dla pani doktor Orzeł, bo byłam zachwycona jej relacją o rękopisie. Te moje laurki też były spowodowane wysłuchaniem jej relacji.
Bardzo.
Naprawdę gratuluję państwu.
Bardzo dziękuję. Anna Fotyga była gościem poranka w NET.